choroby układu krążenia pozostają niezmiennie od ponad 50 lat najważniejszą przyczyną umieralności Polaków. Jakie znaczenie w powstawaniu i rozwoju tych chorób może mieć poziom cholesterolu w jego poszczególnych frakcjach? O tym między innymi mówić będziemy w tej audycji. A gościem programu jest profesor Włodzimierz Musiał, wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz, dzień dobry. Zanim rozpoczniemy mówić o cholesterolu, kilka słów o pana przeogromnej pracy zawodowej, 47 lat pracy właśnie w kardiologii i wiek, który w tej chwili też chyba nie obrazi się pan, że powiem, że to jest okrągła liczba. A zatem po pierwsze gratulacje, po drugie liczymy na to, że będziemy mogli korzystać z pana wiedzy.
Za gratulacje dziękuję. Ten czas niestety leci, czy ubiegnie tak szybko. Te 47 lat wydaje się prawie jednym dniem albo tygodniem, ale 21 lat spędziłem tu w Białymstoku pracując, przy czym muszę powiedzieć, że odchodzę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, a klinikę, którą zostawiam, to klinika i nowoczesna, i mająca dobrą aparaturę, poza tym wielu wykształconych, samodzielnych pracowników nauki, profesorów czy docentów. Koledzy wszyscy mają specjalizację z kardiologii, także no, jestem w jakiś sposób usatysfakcjonowany czy dumny z moich osiągnięć.
Przy okazji tej pracy w Białymstoku można powiedzieć, że tak naprawdę to stworzył pan tę klinikę, bo tutaj nie było nic, jak ja sobie dobrze przypominam, albo było bardzo niewiele.
No, może nie tak. Ja stworzyłem nowoczesną kardiologię, ale kardiologia tak szybko się rozwijała w końcu XX i w pierwszym siedemnastoleciu XXI wieku, że trzeba ją było gonić.
I dogoniliśmy?
Na pewno tak.
No to w takim razie teraz przejdźmy do tego, co jest istotą tejże kardiologii, czyli zapobieganie chorobom układu krążenia przede wszystkim, a jeśli trzeba, to już wtedy dochodzimy do leczenia. I panie profesorze, jakie znaczenie w powstawaniu chorób układu krążenia mają zaburzenia gospodarki lipidowej, czyli po prostu poziom cholesterolu w jego poszczególnych frakcjach?
No tak, to ogólnie mówi się o hipercholesterolemię. I jest to jedna z najczęstszych i niezmiernie ważnych przyczyn rozwoju miażdżycy. A miażdżyca jest chorobą zarówno XX, jak i XXI wieku, bo powoduje zmiany miażdżycowe, dotyczą serca, ale dotyczą również mózgu, naczyń obwodowych i są przyczyną właśnie, jak powiedzieliśmy, około 50% śmierci dorosłych Polaków.
Jeśli chodzi o ten poziom cholesterolu, to taka granica 200 mniej więcej powszechnie jest znana, ale tak naprawdę jaki to jest poziom powinien być tego ogólnego?
No powiedzmy, że mamy całkowity cholesterol oraz jego frakcje. Frakcje niskiej gęstości, tak zwany LDL cholesterol, inni nazywają go szkodliwym cholesterolem, i frakcje HDL cholesterolu o wysokiej gęstości, który ma działanie ochronne. Jeżeli chodzi o to działanie ochronne tego HDL-u, to on korzystnie działa na śródbłonek naczyń, czyli na tą wyściółkę naszych naczyń krwionośnych, bo może chyba w takim wielkim uproszczeniu te naczynia krwionośne człowieka możemy porównać z rurami, którymi płynie woda. Mhm. Jeżeli woda zawiera bardzo dużo minerałów, czyli mówimy o tak zwanej chyba twardej tak. wodzie, to część tych pierwiastków osadza się w ścianie naczynia, powodując
zwężenie
tej. No, z dużym uproszczeniem, jeżeli w mamy zaburzenia gospodarki lipidowej, a więc między innymi hipercholesterolemia, to dochodzi do odkładania tego cholesterolu w ścianie naczyń. I tym uszkadzającym i złym cholesterolem jest właśnie ten cholesterol niskiej gęstości.
LDL.
LDL tak zwany. Natomiast ten drugi ma działanie przeciwne. A więc zapobiega przed gromadzeniem się cholesterolu w ścianie naczyń. Działa przeciwzapalnie. Działa również na śródbłonek, czyli na to wewnętrzne wyścielenie naczyń, można powiedzieć. No i dzięki temu chroni w jakiś sposób. Mamy jeszcze trójglicerydy, też rodzaj właśnie lipidów, ważny w pewnych przypadkach.
A w jakich?
Najczęściej w zaburzeniach rodzinnych. Mówi się o rodzinnej hipertrygliceridemii, kiedy normalny poziom jest około 150, a tam ten poziom osiąga około 1000, a więc 10-krotnie wyższy, i on powoduje zarówno uszkodzenia układu krążenia, jak również trzustki.
I to jest właśnie ta najgorsza...
To jest to niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z tą... Na całe szczęście jest to margines zaburzeń cholesterolu, a ta hipercholesterolemia rodzinna, jakkolwiek bardzo groźna i wymagająca bardzo silnych leków, no jest rzadka. Znacznie częściej spotyka się to, co najczęściej, a więc zaburzenia w stężeniu LDL cholesterolu, czyli tego cholesterolu niskiej gęstości. Mówimy o hipercholesterolemii, jeżeli ten poziom przekracza 115 mg na decylitr. Są pewne normy.
Mówi pan o 115 mg na decylitr. Chodzi o cholesterol
LDL.
LDL, czyli tak ten zły.
Zły, tak jest.
To jak długo to jego zło musi działać w naszych naczyniach, żeby był jakiś efekt, który my zauważymy? Czy w ogóle da się to jakoś tak opisać?
To znaczy możemy powiedzieć tak, że jeżeli jest sama hipercholesterolemia, czyli wysoki poziom LDL-u, bo to jest równoznaczne prawie, to zależy to również, czy współistnieją z tym inne czynniki, a mianowicie nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, siedzący tryb życia, cukrzyca. Jeżeli te czynniki, do tych czynników dochodzi właśnie wysoki poziom cholesterolu LDL, to jakby to się, te czynniki się kumulują, przyspieszają proces miażdżycy. Natomiast jeżeli u człowieka istnieje tylko jeden czynnik, a więc na przykład cholesterol LDL, ale bardzo wysoki, czy ogólny cholesterol na przykład powyżej 300, to jest to zagrożenie, ale nie tej najwyższej powiedzmy rangi. Czyli zwykle mamy kilka czynników ryzyka.
Może tak być, że przez wiele lat ktoś ma właśnie podwyższony poziom, albo nawet bardzo wysoki, wskazywałoby to na hipercholesterolemię, a tu się okazuje, że nic się nie dzieje. Ile tak może być?
No, może być, po pierwsze, cholesterol nie boli, powiedzmy. I to jest jego pewną wadą, bo nie zwraca uwagi. My możemy mieć duże zaburzenia, a nie wykrywamy tego. Chyba, że na powiekach oka pojawią się takie żółte kępki, które są typowe właśnie dla hipercholesterolemii. Trzeba powiedzieć, że w tej hipercholesterolemii rodzinnej olbrzymią rolę odgrywa dieta.
A jeśli chodzi właśnie o uzależnienia genetyczne, więc czy osoby, które miały...
To jest najczęściej sprawa genetyczna. Ja nie chciałbym tu komplikować i wchodzić w problem, wyjaśniając, jakie geny, ale najczęściej ta hipercholesterolemia jest rodzinna z bardzo wysokimi poziomami, czy cholesterolu powyżej 300, prawda, czy trójglicerydów powyżej 500, 1000, no jest bardzo zależna od pewnych genetycznych, dziedzicznych zaburzeń.
Stąd wiedza o tym, jak właśnie się odżywiali nasi rodzice i przodkowie wcześniejsi, może też nam posłużyć do tego, żeby wiedzieć o sobie więcej i kontrolować i w porę reagować, jeśli chodzi o właśnie cholesterol i trójglicerydy. Za chwileczkę spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak się zmieniało widzenie znaczenia tego cholesterolu na przestrzeni lat i do czego dochodzimy w najnowszych badaniach. Dziś w tej audycji mówimy o znaczeniu cholesterolu w powstawaniu lub zapobieganiu chorobom układu krążenia, a gościem programu jest wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Włodzimierz Musiał. Panie profesorze, a tak naprawdę to jak często i od kiedy powinniśmy się w ogóle zainteresować poziomem naszego cholesterolu?
Ja już mówiłem, że ja myślę, że 50 dla mężczyzn to jest taki wiek, który powinniśmy się, no nie tylko cholesterolem, ale również ciśnieniem, prawda, wagą, bo ten proces miażdżycowy wprawdzie przebiega już od dzieciństwa, ale wyraźnie przyspiesza wraz z wiekiem.
Czy są jakieś uwarunkowania, na przykład genetyczne, które wskazują, że wcześniej trzeba by było zwrócić uwagę na to?
No szczególnie w rodzinach, u których występują u kolejnych tych choroby układu krążenia, prawda, zawały, udary mózgu, to ci powinni się badać tak po 40 przynajmniej.
Jak prawda? Często?
Ja myślę, że raz do roku to zupełnie wystarcza, prawda? Powiedzmy wcześniej, to raz na 5 lat zrobiłbym taki generalny przegląd właśnie badań.
Żeby wiedzieć, od czego startujemy.
Od czego startujemy.
No a jeżeli już robimy takie badania, to są pewne zasady, które należałoby zachować, bo możemy zrobić całkiem przekłamany wynik. Bo to raz się zrobi i człowiek może popaść wtedy w jakąś... Nie wiem, lęki.
To znaczy, ja bym powiedział tak, że powinniśmy zachować pewne warunki standardowe, żeby te badania były miarodajne.
Czyli?
Czyli na czczo, po jakimś tam wypoczynku, nie wypalając papierosa i tak dalej, i tak dalej. No są takie czynniki. To jest jedna rzecz.
A dieta?
Dieta ma olbrzymie znaczenie w przypadku trójglicerydemii, tej frakcji. Już tygodniowa głodówka czy ścisłe przestrzeganie diety może spowodować bardzo gwałtowny spadek poziomu. Natomiast w przypadku cholesterolu to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Oczywiście staramy się zrobić to na trzy, żeby były porównywalne warunki. No i jeżeli wychodzą jakieś astronomiczne wyniki, to na pewno trzeba go powtórzyć, bo często się coś dzieje z tą krwią, z której oznaczamy, czy hemoliza zachodzi. No na pewno je trzeba skontrolować.
A jak się na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat, może tak powiedzmy, zmieniało postrzeganie znaczenia tego cholesterolu? Ja znam lekarzy, którzy sami mówią, że to jest osobnicza sprawa, jak jest duży, to jest duży i koniec i nie ma co się tym przejmować. Inni mówią, że trzeba zbijać cholesterol. Jak nauka do tego podchodziła przez te dziesięciolecia ostatnie?
No więc po pierwsze my mamy takie wytyczne. Kardiolodzy, to jest dużą zaletą kardiologii, że co roku na tych europejskich zjazdach kardiologicznych, a to ostatnio odbyło się w Barcelonie, publikuje się pewne wytyczne, których opracowanie trwa czasami rok, dwa lata, a nawet dłużej.
Ale jakie były te pierwsze, wcześniejsze wytyczne?
No więc ogólnie możemy powiedzieć, że idziemy zdecydowanie w dół. Czyli te wartości, które kiedyś akceptowalne, nawet dotyczące całkowitego cholesterolu rzędu powyżej 200 czy 200, w tej chwili absolutnie nie mają, no, nie znajdują potwierdzenia. Tym podstawowym, głównym cholesterolem, który powinniśmy brać pod uwagę, to jest ten, wracam jeszcze, cholesterol LDL, a więc ten szkodliwy cholesterol. To jest najważniejszy i nasze postępowanie powinno być nastawione na obniżenie tego poziomu. Normy zależą również, czy mamy chorych wysokiego ryzyka, średniego ryzyka, czy chorych praktycznie zdrowych, cierpiących tylko na podwyższony poziom cholesterolu. Mamy również chorych, którzy już przebyli, i mówimy o prewencji wtórnej, przebyli zawał serca, udar mózgu, a więc powikłanie związane z miażdżycą, albo chorzy, którzy takich incydentów nie przeżyli. I ogólnie, proszę Państwa, to było zaskoczenie, no pewne zaskoczenie, i nie tak łatwo jest przyjmowane przez szerokie grono zarówno lekarzy, jak i pacjentów, to zupełnie nowe normy tego cholesterolu LDL, które podano w 2016 roku w Rzymie.
Jeśli chodzi o ten poziom cholesterolu, to może jeszcze spróbujmy powiedzieć, jakie znaczenie ma ten poziom z podziałem na jego poszczególne frakcje u człowieka, który się czuje zdrowo, nie ma żadnych zauważalnych, jakichkolwiek niepokojących objawów, jak już wspomniał pan profesor, no po prostu nic nie boli.
Tak jest, cholesterol nie boli, natomiast on jest potrzebny. Nie, my bez cholesterolu nie potrafimy żyć. On jest syntetyzowany w wątrobie. Odgrywa niezwykle ważną rolę i to z wielu powodów. Ja nie chciałbym szeroko, bo to trochę temat dla fachowców, ale hipercholesterolemia, czyli zbyt wysoki poziom tego cholesterolu LDL, jest szkodliwy i stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwoju miażdżycy. Takie guru światowe kardiologii, pan profesor Braunwald, określił poziom LDL jako cichego zabójcę, czyli nie boli, ale jeżeli jest, powoduje pewne nieodwracalne zmiany w narządach, które później przyczyniają się do zgonu, a więc do zawału serca, udaru mózgu, miażdżycy, kończyn dolnych i tak dalej, i tak dalej.
A jakie ewentualne takie pierwsze sygnały mogą się pojawić w przypadku, kiedy mamy świadomość, że mamy podwyższony lub wysoki cholesterol, mamy bardzo wysoki ten właśnie LDL, zły cholesterol, to gdzie nasłuchiwać, czy w ogóle nie nasłuchiwać swojego organizmu?
Ja myślę, że tak jak z samochodem trzeba co jakiś czas kontrolować, bo cholesterol nie boli. No najlepiej, żeby bolał, prawda?
No właśnie.
Natomiast to, co możemy, to przede wszystkim patrzeć, czy nie występują objawy chorób serca. Najczęściej chodzi tu o chorobę wieńcową.
Czym się może objawiać?
No typowa choroba wieńcowa objawia się bólami. Bólami w klatce piersiowej związanymi albo z wysiłkiem, albo też bólem, który nie ustępuje, trwa długo, kilkanaście, kilkadziesiąt minut i jest związany z pierwszym zawałem, bo to też tak może być.
No ale może być też pomylony na przykład z chorobą refluksową czy z czymś takim,
tak
bo
jest.
To też te okolice są.
To dlatego jeżeli te bóle są jakieś nasilone albo na świeżo się pojawiły, to jednak trzeba skorzystać. Nie przechodzą w ciągu kilku dni, to należy skorzystać z
pomocy lekarskiej.
Z pomocy lekarskiej.
A jeśli chodzi o obrzęki na przykład? Mówię o kończynach dolnych.
Obrzęki nie są typowe dla choroby wieńcowej czy wysokiego poziomu cholesterolu. Dla wysokiego poziomu cholesterolu mogą być charakterystyczne takie objawy, że pojawiają się te grudki takie na powiekach, czyli kępki żółte. Prawda? Ale to też nie boli, jeżeli ktoś nie będzie specjalnie zwracał uwagi.
No dobrze, to w takim razie za chwileczkę wrócimy właśnie do tej Barcelony, gdzie w tym roku też powiedziano bardzo dużo istotnych, chyba rewolucyjnych nawet informacji dotyczących właśnie dbałości o poziom cholesterolu. Zależy w jakim stanie zdrowia oczywiście jest pacjent. Jakoś tak się składa, że w tym programie często mówimy o cichych zabójcach. Jednym z nich jest właśnie cholesterol, ten zły LDL. I przy innej okazji są to innego rodzaju cisi zabójcy, ale niestety są takie czynniki, takie, no, można nazwać enzymy, też takie sytuacje, które powodują, że sami musimy zwracać uwagę na niektóre sygnały, które możemy odczytać z naszego organizmu. Badając cholesterol, zwracamy uwagę przede wszystkim na ten poziom złego cholesterolu, LDL. A jakie jest zdanie kardiologów i najświeższe wytyczne z kongresu, który odbył się właśnie w Barcelonie w tym roku?
No więc kongres w Barcelonie jakby kontynuował dyskusję z poprzedniego roku, bo w Rzymie zostały ogłoszone nowe wytyczne właśnie leczenia hipercholesterolemii. Te wytyczne są publikowane co jakiś czas, najczęściej co 5 lat i wynikają z badań, które na ten temat w międzyczasie ogłoszono. Więc przede wszystkim zupełnie te wytyczne podały nowe wartości docelowe LDL-u, czyli tego złego cholesterolu. Poprzednio mówiono 90, 70 mg na decylitr. W tej chwili są, i to właśnie pokazano na obecnym zjeździe w Barcelonie, ukazały się wyniki takich dwóch badań, gdzie poziom tego złego cholesterolu wynosił 20-30.
Ale to w przypadku człowieka, który był zdrowy, nie miał
żadnych... Nie,
no właśnie.
To chodzi o chorych bardzo wysokiego ryzyka. Powiedzmy, im większe ryzyko choroby układu krążenia, czy im większe ryzyko wynikające z przebytego zawału, udaru mózgu, tętniaka aorty, tym ten poziom powinien być niższy. Natomiast u zdrowych zupełnie osób, to ja myślę, że on powinien być, ten całkowity cholesterol, nie wyżej niż 190, a ten cholesterol LDL nie wyżej niż 115. Natomiast w przypadku tych chorych wysokiego ryzyka okazało się, że częstość zdarzeń sercowych, a więc kolejnych zawałów, udarów, można zmniejszyć, jeżeli uda nam się ten poziom prawie krytycznie obniżyć do 20-30 mg na decylitr cholesterolu. Zawsze się obawiano, czy to nie będzie miało jakichś niekorzystnego wpływu. Przede wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy, a po drugie na wątrobę. I tutaj wykluczono, przynajmniej w obecnych badaniach, wykluczono uszkodzenie czy jakieś nasilone objawy z tej strony.
Mówi pan tutaj o obniżeniu samego poziomu cholesterolu,
ale LDL-u.
Jasne, ale czy środki, którymi się obniża, też nie mają żadnego wpływu na właśnie nasz organizm?
To znaczy powiedziałbym, że dysponujemy w tej chwili coraz silniejszymi środkami. Kiedyś te poziomy cholesterolu w tej chwili by były no zupełnie z księżyca, można powiedzieć, jeszcze 10 lat temu, ale wtedy nie dysponowano tak silnymi lekami.
I czy te leki nie powodują czegoś złego?
Już mówię. A tymi lekami pierwszego rzutu w zaburzeniach gospodarki lipidowej hipercholesterolemii są statyny. Co one mogą powodować ubocznie? Mogą powodować bóle mięśniowe i uszkodzenie mięśni. One tak działają, ale ten odsetek osób, u których tego się spodziewamy, jest niski, naprawdę niski, mimo że w społeczeństwie jest takie przekonanie i tutaj jest wielka rola kardiologów czy lekarzy również pierwszego kontaktu, żeby przekonywać, że w przypadku tych chorych wysokiego ryzyka i podwyższonych znamiennie poziomów LDL-u trzeba stosować statyny. Jeżeli są objawy uboczne, które występują rzadko, ale występują choćby ze strony wątroby, bo ona przerabia, czy ze strony mięśni, to trzeba zmniejszyć, czy na jakiś czas odstawić statynę, zmienić na inną, ale zupełnie nie odstawiać, nie przerywać tego. Poza tym mamy w tej chwili kombinację leków. Jest drugi lek, który o innym działaniu niż mechanizm statyn, a statyny powodują mniejszą produkcję w wątrobie. Natomiast ten drugi lek nazywa się ezetymib i powoduje mniejsze wchłanianie cholesterolu. Wobec tego więcej jakby
wydalamy.
I połączenie tych leków daje umożliwia sprowadzenie tych właśnie LDL-i do wartości, które kiedyś były nieosiągalne.
No tak, ale jeśli mamy jakieś dolegliwości, wspomniał pan, że to mogą być na przykład bóle mięśniowe. Jak długo się utrzymywać powinny?
Się wtedy, jeżeli ktoś bierze statynę w wysokiej dawce, czyli powiedzmy, a te silne statyny to jest atorvastatyna lub rosuvastatyna i są bóle mięśniowe, to przede wszystkim trzeba się do lekarza zgłosić. On zrobi odpowiednie badania i powie, czy to są bóle związane z braniem leku, czy to są bóle innego pochodzenia. Bólów przecież jest szereg przyczyn, nie wszystkie muszą wynikać, ale przy pobieraniu statyn w dużych dawkach na pewno powinniśmy to skontrolować.
A w przypadku wątroby, czy to tylko enzymy?
Tak. Jeszcze powinniśmy ewentualnie skontrolować poziom bilirubiny, czyli tych produktów, które wytwarza wątroba.
I to wystarczy, żeby...
Wystarczy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy to jest działanie uboczne statyn.
Znam też takie opinie i to lekarzy, którzy mówią, że to zbijanie to trochę zachwianie równowagi własnego organizmu. I co pan profesor na to?
No wszelkie nowoczesne badania tego nie potwierdzają i muszę powiedzieć, że w tym ukazały się takie dwa, na których oparto się właśnie w Barcelonie. Jedno się ładnie nazywało Fourier, drugie Improvit, gdzie wykazano, że im niższy poziom cholesterolu, tym mniejsze szanse zachorowanie na zawał serca, udar mózgu i tak dalej i na procesy miażdżycowe. To, co bardzo ciekawe, już bardziej naukowców niż takich lekarzy praktyków, to fakt, że ten niski poziom cholesterolu LDL, nie tylko bardzo niski poziom, nie tylko jakby zapobiega progresji miażdżycy, ale nawet jakby cofnięciu się miażdżycy. No coś, co dotąd było takim paradygmatem, mamy miażdżycę, to tylko możemy zahamować jej postęp, nie udaje się nam jej cofnąć. A tutaj okazało się, że jeżeli obniżymy, nie ma objawów ubocznych, a te zmiany miażdżycowe w naczyniach mogą się wycofać. To jest coś niebywałego, co napawa optymizmem, no ale z drugiej strony wymaga potwierdzenia na większej ilości badań.
No z tego, co pan profesor mówi, to wynika tak jakby poprzez to takie drastyczne obniżenie poziomu cholesterolu złego nastąpiło przepłukanie tych rurek, do których pan porównywał nasze naczynia krwionośne. To jaki to mechanizm? Czy ktoś próbował wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje?
Nie wszystko w tej dziedzinie jest wiadomym. Ja chcę tylko jeszcze dodać, wykazano tylko to zjawisko przy pomocy pomiarów bardzo ścisłych miażdżycy naczyń wieńcowych. Przed taką kuracją właśnie statynami i po takiej kuracji, jeżeli zastosujemy te bardzo wysokie dawki i ten. Takie mamy dowody, a jaki jest mechanizm, nie bardzo jeszcze wiadomo.
A jeśli chodzi o populację, na podstawie której do takich wniosków doszli naukowcy, kardiolodzy, to w jakim to państwie najczęściej byli ludzie badani, czy też diagnozowani,
kontrolowani? To są wszystko badania wieloośrodkowe, czyli zwykle gdzie ośrodki są wyszukiwane zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, to są badania, które są ściśle zaplanowane. Grupa jest ściśle wybrana i trzeba powiedzieć, że to są badania, które w przypadku kardiologii obejmują od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy. Prócz takich badań zaplanowanych są również takie badania obserwacyjne, gdzie nie ma tak ścisłych kryteriów, ale obserwuje się pewną grupę, no kilkadziesiąt tysięcy, i to pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków.
Moje pytanie było w tym kierunku, żeby można było powiedzieć, jak mocno reprezentatywne te wytyczne są dla polskiego obywatela, dla polskiego pacjenta, bo często bywa tak, że amerykańskie badania przy ich skłonnościach, ich genetyce i w ogóle innym trybie życia często zupełnie nie pasują do polskich warunków.
Powiedziałbym tak, no oczywiście powinno się każde badanie przystosować do krajowych warunków i o ile w dziedzinie hipercholesterolemii również są opracowane normy dla polskiej populacji i dla europejskiej, a ogólnie mówiąc dla populacji, która ma wysokie ryzyko chorób układu krążenia, Polska do tego należy, oraz krajów, które na przykład krajów śródziemnomorskich, gdzie to ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia jest znacznie niższe.
Za chwileczkę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co ma największy wpływ na prawidłową gospodarkę lipidową i co się robi wtedy, kiedy już niestety mamy bardzo poważne zmiany miażdżycowe i nauka, a także rozwój techniki pozwalają to szybko naprawić. Niespełna 7 minut brakuje do 15, ostatnia odsłona naszego programu. Dziś mówimy o znaczeniu cholesterolu w rozwoju i zapobieganiu chorobom układu krążenia. Tak się składa, że właśnie 40 lat temu rozpoczęto angioplastykę, czyli właśnie takie zabiegi, które ratują tych, którzy mają problemy z układem krążenia. Mówię tutaj o poszerzaniu po prostu naczyń krwionośnych.
Panie redaktorze, muszę jeszcze wrócić do problemu miażdżycy jednym zdaniem.
Bardzo proszę.
Że prócz cholesterolu, i to znowu było odkrycie Barcelony w tym roku, w rozwoju miażdżyca odgrywa stan zapalny. Ta teoria, że owszem, jednym czynnikiem jest poziom cholesterolu, ale również przewlekły stan zapalny, który my możemy badać przy pomocy oceny, no choćby białka C reaktywnego, pewnych czynników CRP zapalnych. I po raz pierwszy w Barcelonie udowodniono, że również jeżeli będziemy u chorych, którzy mają prawidłowy poziom cholesterolu, ale mają wysokie miano procesu zapalnego, jeżeli będziemy zwalczać ten proces zapalny, to również zahamujemy powikłania sercowo-naczyniowe. No to otwiera, prócz tego walki z cholesterolem czy obniżenia, zupełnie nowe. Muszę o tym powiedzieć, bo to jest bardziej teoretyczne, jeszcze bardziej dla lekarzy niż dla szerokiej, ale jest to bardzo ważne.
A teraz przejdźmy do...
A teraz, proszę państwa, 40 lat temu Niemiec w Szwajcarii, pan profesor, pan doktor Gryncyk wykonał pierwsze balonikowanie naczynia wieńcowego, a więc jego poszerzenie przy pomocy takiego cewnika, bardzo prymitywną metodę, ale otworzył zupełnie nową erę w leczeniu miażdżycy naczyń wieńcowych. Od tego czasu jest olbrzymi postęp. W tej chwili jest to rutynowa metoda leczenia nie tylko miażdżycy stabilnej, dusznicy stabilnej, ale i świeżego zawału. I temu Gryncygowi to zawdzięczamy. Niestety on zginął jako 46-latek w katastrofie lotniczej, nie mógł wszystkich pomysłów zrealizować.
No ale dodajmy, że w Polsce w tej chwili ile osób rocznie ma właśnie taki zabieg
angioplastyki? Około 120 tysięcy, proszę sobie wyobrazić.
A w Białymstoku te operacje, zabiegi są robione
rutynowo w kilku, właściwie w dwóch ośrodkach, bo w szpitalu klinicznym, jak również w szpitalu wojewódzkim.
A gdyby tak najkrócej powiedzieć, co robić, żeby gospodarka lipidowa była właściwa w naszym organizmie?
Dużo się ruszać, czyli dużo stosować tych metod niefarmakologicznych. Papieroska zamienić na jabłuszko, jeździć na rowerze, dobrze odżywiać się z dużą ilością owoców, jarzyn, nie palić papierosów. To jest podstawa.
Czyli przede wszystkim ruch i zdrowe odżywianie to jest właśnie to, co może nas uchronić przed chorobami układu krążenia.
I co ja państwu z całym sercem polecam. Kłaniam się pięknie.
Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był dziś profesor Włodzimierz Musiał, wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję ślicznie raz jeszcze. Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. A sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.